Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Listy uwierzytelniające złożył nowy ambasador Słowacji.
W sobotę w Le Mans we Francji odbędzie się beatyfikacja księdza Basil Antoine Moreau.
O swym niemal 20-letnim doświadczeniu związanym z kierowaniem papieską Radą do Spraw Kultury powie kardynał Paul Poupart.
Karmelici wybrali nowego przełożonego.
O obradach kapituły rozmawiać będziemy z przełożonym polskiej prowincji tego zakonu, ojcem Dariuszem Borkiem.
Tematem audycji Piotra Samerka jest powojenna wizyta ad limina kardynała Adama Sapiehy.
13 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Bogate dziedzictwo duchowe Słowacji może przyczynić się do ożywienia duszy Europy, stwierdził papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Józef Drawecki złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI nawiązał do doznanych przez Słowaków prześladowań oraz ich heroicznych zmagań o prawo do życia, wolności religijnej i swobodnego prowadzenia pracy charytatywnej. Wyraził nadzieję, że przygotowywane obecnie obchody 1150. rocznicy początków misji świętych Cyryla i Metodego na ich ziemiach umocnią świadectwo dawane tym wartościom. W ten sposób Słowacja zachęci inne państwa Unii Europejskiej do troski o jedność, współpracę i postęp gospodarczy z poszanowaniem różnorodności i narodowej suwerenności oraz sprawiedliwości społecznej. Dobrze rozwijają się nawiązane 14 lat temu stosunki dyplomatyczne tego kraju ze Stolicą Apostolską. W roku 2000 Słowacja podpisała z nią porozumienie, dwie z jego czterech części dotyczące duszpasterstwa w wojsku i edukacji katolickiej już ratyfikowała. Ojciec Święty podkreślił szczególne znaczenie wychowania młodzieży w obliczu kryzysu zagrażającego małżeństwu i rodzinie. Zależy na tym zarówno państwu, jak i kościołowi, które powinny współpracować na tym polu dla zapewnienia krajowi zdrowej przyszłości.
Nowy ambasador zapewnił papieża, że Słowacja dąży do ratyfikowania również dwóch pozostałych części porozumienia, które dotyczą sprzeciwu sumienia i finansowania działalności kościoła. Poinformował, że jednym z zadań, jakie powierzył mu rząd w ramach misji dyplomatycznej, jest przygotowanie odpowiednich warunków do podróży apostolskiej Benedykta XVI na Słowację. Józef Drawecki urodził się 60 lat temu w Spiskiej Nowej Wsi. Jako student w Bratysławie należał do grup, które w konspiracyjnych warunkach umacniał wierzę obecny kardynał Jan Chryzostom Korec. Wykładał potem matematykę na uniwersytecie, a od 16 lat pracuje w służbie dyplomatycznej. Był ambasadorem w Bułgarii i na Łotwie. Nowy przedstawiciel dyplomatyczny Słowacji przy Watykanie jest żonaty i ma 5 dzieci. Zna 8 języków obcych, w tym polski.
Przez prawie 20 lat na czele Papieskiej Rady do Spraw Kultury stał kardynał Paul Poupart. 3 września przewodniczącym tej dykasterii Benedykt XVI mianował włoskiego biblistę księdza Gianfranco Ravasiego. Francuski purpurat będzie nią jednak kierował jeszcze miesiąc, zanim 15 października przekaże tę funkcję swojemu następcy. W wywiadzie dla naszej rozgłośni kardynał Poupart zwrócił uwagę, że w ostatnich latach na Zachodzie kulturę chrześcijańską często wypiera postępująca laicyzacja.
Wymaga to zatem od Kościoła podejmowania coraz większych wysiłków celem przywrócenia katolikom i w ogóle chrześcijanom poczucia wartości własnej kultury. Wtedy nie będą ulegali zalewowi kultury światowej, sekularyzowanej, która staje się znowu pogańska. Istnieje nurt, który w imię świeckości staje się narzucaniem laicyzmu. Chciałby on odsunąć kulturę katolicką i chrześcijańską również od życia publicznego, tak jakby była ona wroga ludzkości, gdy tymczasem jest całkiem przeciwnie. W wielkiej debacie o Europie widzieliśmy to zapominanie o korzeniach naszego kontynentu. Dlatego Kościół podejmie w przyszłości ogromny wysiłek, by stawić czoło tej nowej problematyce.
Ksiądz kardynał był też przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Dialogu z Niewierzącymi od 1985 aż do 1993 roku, kiedy ta dykasteria została połączona z Radą do Spraw Kultury. Ponadto przez kilkanaście miesięcy kierował ksiądz Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Jak dziś należy prowadzić dialog zarówno z tymi, którzy nie są chrześcijanami, jak też z tymi, którzy w ogóle są dalecy od wiary w Boga?
Muszę powiedzieć, że od samego początku byłem przekonany, iż nie można prowadzić dialogu, kiedy nie ma wartości podzielanych przez obydwie strony. Trzeba wspólnych wartości, wspólnego języka i również wspólnych ideałów. W przeciwnym razie nie ma już dialogu, ale tylko monolog.
Rozmawialiśmy z kardynałem Polem Pupardem, dotychczasowym przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W najbliższą sobotę w Le Mans w zachodniej Francji do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony sługa Boży Basile Antoine Moreau. Uroczystościom beatyfikacyjnym będzie przewodniczył w imieniu Ojca Świętego prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins. Ojciec Moreau żył w XIX wieku, był założycielem Zgromadzenia Świętego Krzyża. O jego osobowości mówi postulator sprawy beatyfikacyjnej adwokat Andrea Ambrosi.
Błogosławiony Basile Antoine Moreau przeżył praktycznie cały XIX wiek. W 1837 roku jego biskup polecił mu założenie wspólnoty misjonarskiej, która miała wychowywać młodzież i ewangelizować ludność wiejską. Zainicjował nie tylko męską gałąź zakonną, ale także żeńską oraz trzecią, braci Zgromadzenia Świętego Krzyża. Od tej pory dotarło ono do 15 krajów na 4 kontynentach. Sługa Boży zmarł w 1873 roku w powszechnej opinii świętości.
Czym wyróżnia się jego świętość, jego charyzmat?
Ojciec Moreau starał się nauczyć członków założonej przez siebie rodziny zakonnej ducha jedności. Lubił mówić, jedność rodzi siłę, a jej brak prowadzi do zguby. Pragnął owej jedności nie tylko dlatego, że musiał się równocześnie troszczyć o rozwój trzech wspólnot, ale także ponieważ całe zgromadzenie, aby przetrwać, powinno naśladować pierwszych chrześcijan, którzy mieli jedno serce i jednego ducha.
Czy jakiś aspekt życia sługi Bożego wywarł na panu szczególne wrażenie?
Tak, chodzi o słowa zawarte w jego bardzo znanej i rozpowszechnionej niegdyś książce Pedagogika chrześcijańska, wydanej w 1856 roku. Dostrzec w niej można gorliwość, z jaką podchodził do powierzonego mu dzieła. Był pełen żarliwego pragnienia, którego doświadcza się, gdy się innych uczy poznawać, miłować i służyć Bogu, a także zbawiać dusze. Działał gorliwie i z troską, a zarazem odważnie i wytrwale.
Jakie przesłanie pozostawia nowy, błogosławiony współczesnemu człowiekowi?
Dzisiaj zakonnicy i zakonnice ze Zgromadzenia Świętego Krzyża pracują jako wychowawcy do wiary w szkołach i na uniwersytetach. Słynny jest ich Uniwersytet Notre Dame w stanie Indiana, największa uczelnia katolicka w USA. Poza tym prowadzą posługę duszpasterską i udzielają pomocy społecznej. Zgromadzenie Świętego Krzyża, jak już wspomniałem, jest obecne w 15 krajach świata, a wszyscy jego członkowie nadal podtrzymują orędzie błogosławionego Basile Antoine'a, którego centrum stanowi duchowość jedności. Jedynie ona mogła zapewnić rozwój trzem wspólnotom nawiązującym do jego imienia.
Mówił postulator sprawy beatyfikacyjnej księdza Basile Antoine Moreau, adwokat Andrea Ambrosi. Ojciec Fernando Milian został nowym generałem karmelitów. Wyboru dokonała dziś obradująca w Sassone pod Rzymem kapituła generalna zakonu. Mówi ojciec Dariusz Borek, prowincjał polskich karmelitów.
W tym roku obchodzimy 800 lat istnienia naszej formy życia. I temat naszej obecnej kapituły jest następujący. W posłuszeństwie, w naśladowaniu Jezusowi Chrystusowi, jak my możemy realizować właśnie to pójście za Chrystusem w świecie, który się zmienia. Są już pewne decyzje. Zmieniliśmy nieco strukturę naszej władzy centralnej, funkcjonowanie naszej kurii generalnej. Teraz będziemy mieli nieco inny podział naszego zakonu na regiony. Zgodnie z podziałem geograficznym będzie odrębny region dla obydwu Ameryk, odrębny region dla Afryki, dla Azji, dla Europy. Powołania są liczniejsze w Afryce, w Azji, natomiast w tym regionie naszym, w Europie, w Ameryce Północnej, tych powołań jest mniej. W związku z tym my, chcąc wyjść naprzeciw tym zmianom, z którymi mamy do czynienia, w ten sposób chcieliśmy właśnie odpowiedzieć, zmieniając strukturę naszego zarządu generalnego.
Dzisiaj zakon podjął najważniejsze decyzje personalne.
Jedna taka decyzja istotna to wybór nowego przełożonego generalnego. Tym przełożonym jest ojciec Fernando Milan, Hiszpan z prowincji hiszpańskiej, znany bardzo dobrze w całym zakonie, człowiek o dużym wykształceniu, jest wykładowcą teologii. Mamy nadzieję, że będzie nas prowadził dobrą drogą według naszej reguły właśnie wobec tych wszystkich przemian, z którymi mamy do czynienia w świecie. My dzisiaj wybraliśmy tę władzę najwyższą, generała, wicegenerała, prokuratora, ekonoma. Jutro będziemy wybierali radnych dla poszczególnych regionów, także i dla nas. I z pewnością my oczekujemy też, że oni podadzą nam rękę w tym właśnie, w jakim kierunku my też powinniśmy iść.
Kapituła to jest też okazja do zastanowienia się nad swoim charyzmatem, jak go dzisiaj realizować. Czy może tutaj są jakieś nowe propozycje, jakieś nowe projekty?
Cały pierwszy tydzień naszych obrad, naszej pracy właśnie był poświęcony temu, jak odczytać to nasze powołanie, nasz charyzmat, zawarty właśnie w tej pierwszej formule życia danej nam przez patriarchę Jerozolimy Alberta, powołanie do życia modlitewnego, kontemplacyjnego. Jest bardzo dużo wniosków różnych, między innymi, że świat dzisiaj potrzebuje świadków modlitwy, potrzebuje proroków, to znaczy ludzi, którzy żyją rzeczywiście gorliwością o chwałę Pana Boga zastępów, jak to czynił kiedyś prorok Eliasz. I my dochodzimy do wniosku, że właśnie my swoją postawą, swoim życiem wspólnym, braterstwem wspólnym, jesteśmy powołani do życia we wspólnocie z innymi. Mamy dać świadectwo współczesnemu człowiekowi, który jest bardzo często głodny właśnie tego modlitwy, świadectwa, tej gorliwości o chwałę Pana Boga zastępów. Są regiony naszego zakonu w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, gdzie rzeczywiście są tworzone ośrodki, które mają służyć temu, aby właśnie wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi na modlitwę, na to, żeby pogłębić swoją duchowość.
Ojciec kieruje polskimi karmelitami. Jak można scharakteryzować stan polskiej prowincji?
Oczywiście jesteśmy częścią jednej wielkiej rodziny karmelitańskiej. Nas na świecie jest około 2000. Nasza polska prowincja liczy około 70 współbraci, licząc tutaj wszystkich, zarówno tych, którzy są na początku drogi powołania zakonnego, karmelitańskiego, nowicjuszy, kleryków, braci, ojców, więc jest nas około 70. Mamy wszystkich wspólnot, w których przebywamy, 12, 10 w Polsce, jedną na Ukrainie, jedną we Francji i w miarę możliwości staramy się właśnie w tych wspólnotach wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom, które tam znajdujemy. W dużej części jest to praca parafialna, zatem praca z różnymi grupami ludzi. Tu staramy się też tworzyć wspólnoty związane z naszym charyzmatem. W całym naszym zakonie, w ogóle w czasie tej kapituły będzie spotkanie z jedną wielką rodziną karmelitańską. Są to różne formy, jakie są realizowane przez ludzi świeckich, właśnie chcących żyć charyzmatem naszego życia karmelitańskiego. I my to też staramy się na naszej płaszczyźnie w Polsce realizować. Nasz zakon jest owszem obecny i w Azji, i w Afryce, w Amerykach, ale ta duża część Ukrainy, Białorusi, byłych państw po Związku Radzieckim, Rosji jest praktycznie rzecz biorąc nieobjęta obecnością naszego zakonu. W związku z tym wielokrotnie na nas spogląda się właśnie naszą prowincję jako na tych, którzy mogliby ewentualnie tę obecność tam przenieść.
Mówił prowincjał polskich karmelitów ojciec Dariusz Borek.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Powojenna wizyta ad limina kardynała Sapiehy. W jednym z wcześniejszych odcinków wspominaliśmy, że pobyt kardynała Chlonda w Rzymie na przełomie 1947 i 1948 roku służył m.in. przygotowaniu pierwszej wizyty ad limina biskupów polskich w Rzymie po II wojnie światowej. Jej realizacja napotkała jednak przewidywane kłopoty, gdyż większość biskupów nie otrzymała paszportu. Jako pierwszemu udało się przybyć do Wiecznego Miasta kardynałowi Adamowi Sapiesze. W jednej z pierwszych swoich rozmów z przedstawicielem ambasady, radcą kanonicznym księdzem Mejsztowiczem, sędziwy metropolita krakowski zaznaczył, że nie ma żadnego specjalnego posłania z kraju, że jego celem jest odbycie wizyty ad limina oraz kuracja zdrowotna. Wyraził obawę, że wkrótce może wybuchnąć wojna. Przywołał opisywaną przez nas sprawę listu papieża do biskupów niemieckich, który dał doskonałą okazję do ataków na kościół, sprytnie podsycanych przez NKWD. Zaznaczył, że największym wyzwaniem dla kościoła w Polsce jest utrzymanie przy sobie młodzieży, co stawało się coraz trudniejsze. 24 lipca rozmowę z metropolitą krakowskim odbył radca minister pełnomocny Stanisław Janikowski. Kardynał Sapieha przedstawił w niej swój pogląd na sytuację w kraju. Należy zakładać, że podobne opinie wyraził podczas rozmów w urzędach watykańskich przy okazji swojej wizyty ad limina. W raporcie Janikowskiego do Londynu czytamy: troską kardynała jest zwiększanie się liczebne oddziałów leśnych. Twierdzi, że otrzymują one pomoc z zewnątrz. Obawia się, by akcja oddziałów leśnych w razie wojny nie wywołała represji. Kardynał uważa, że mocna postawa kościoła jest przyczyną, iż dotąd nie ma masowych prześladowań księży. Komuniści rozszerzają pogłoski o rzekomych różnicach zdań między nim a kardynałem Chlądem, czemu kategorycznie zaprzecza. Kardynał przeczy też, jakoby religijność w Polsce się cofała. U niego kościoły są pełne, zarówno w mieście, jak i na wsi. Odnosi się wrażenie, iż komuniści na starszych machnęli ręką i pozwalają im się modlić, a całą uwagę zwrócili na młodzież. Kardynał mówi, że w Polsce dzieci jest dużo, podobnie jak we Włoszech, co mógł sprawdzić w czasie swojej ostatniej wizytacji diecezjalnej. Nie wie jednak, jak będzie z rozrodczością na przyszłość. Gruźlicy i chorób wenerycznych jest dużo, między innymi wśród młodzieży akademickiej. Brak jest lekarstw, a te, które przysyłają mu z zagranicy, takie jak penicylina czy streptomycyna, są przetrzymywane i do rąk jego nie dochodzą. Do kardynała doszły też wiadomości, dotychczas niesprawdzone, że bolszewicy zaczynają wywozić Polaków z Wilna. Ziemie wschodnie, zdaniem kardynała, są w takiej ruinie, że nie bardzo widać, jak byśmy musieli sobie poczynać, gdyby nam je oddano. 25 lipca papież przyjął kardynała Sapiehę na audiencji, podczas której odniósł się znowu do listu do biskupów niemieckich i zaznaczył, że Polacy go źle zrozumieli. 3 dni później metropolita krakowski odwiedził polską ambasadę i przy tej okazji mówił otwarcie o dramatycznej sytuacji w kraju. Podkreślił, że czas pracuje na korzyść Sowietów. Po raz drugi kardynał Sapieha spotkał się z Piusem 12-3 sierpnia rano w Castel Gandolfo, dokąd papież udał się na letni wypoczynek. Natomiast po południu kardynał wrócił do Rzymu, gdzie pożegnał go ambasador Papé. Dyplomata relacjonował w notatce do rządu polskiego na emigracji, że metropolita krakowski przewidywał, iż Warszawa przedstawi jego podróż jako podjętą dla odrabiania listu papieskiego do biskupów niemieckich, ale nieudaną. Sugerował w rozmowie z Ojcem Świętym, aby nie wracał do sprawy listu i nie starał się jej odrabiać, ale napisał niezależnie jakieś posłanie do Polaków bądź polskiego episkopatu. Uważał, że Pius XII po całej historii będzie ostrożniejszy z Niemcami. Narzekał na miękkość i ustępliwość oraz niezdecydowanie Zachodu wobec Sowietów. 4 sierpnia kardynał Sapieha opuścił Wieczne Miasto i udał się na wypoczynek do Francji w okolice Biarritz. W następnym odcinku będziemy mówić o położeniu kościoła w Polsce oraz o śmierci prymasa Chlonda.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.